Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w historii, jakiej nie znacie. A dzisiaj moim gościem jest Stanisław Michalkiewicz. Prawnik, nauczyciel akademicki, eseista, publicysta, autor książek o tematyce społeczno-politycznej, działacz opozycji w PRL, współzałożyciel Unii Polityki Realnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Porozmawiamy sobie o rzeczach podstawowych, o miejscu, w którym żyjemy już od jakiegoś czasu. I nie, nie jest to Polska, bo w Polsce żyjemy znacznie dłużej niż od jakiegoś czasu. Porozmawiamy sobie o Unii Europejskiej. Jakie były jej początki, jaka była geneza powstania Unii Państw Europejskich, o ojcach założycielach, o tym, jak zmieniało się oblicze Unii Europejskiej i ku czemu Unia Europejska zmierza. Więc jaka była geneza w ogóle powstania Unii?
Można wywozić początki Unii Europejskiej z wczesnego średniowiecza, to znaczy z roku 800, kiedy to w Dzień Bożego Narodzenia władca frankoński Karol, zwany Wielkim, został ukoronowany w Rzymie na cesarza rzymskiego. To wydarzenie było wprost nawiązaniem do odtworzenia, to była próba odtworzenia w Europie państwa uniwersalnego na wzór zachodniego cesarstwa rzymskiego, które upadło w 476 roku, zapoczątkowując wieki ciemne. Jak głęboki był ten upadek, to wystarczy porównać dwie liczby. Otóż za czasów Oktawiana Augusta, wtedy kiedy urodził się Pan Jezus, Rzym liczył ponad milion mieszkańców, więc to i dzisiaj takie miasto jest uważane za wielkie. No a cóż dopiero wtedy? Po upadku zachodniego cesarstwa w 476 roku Rzym liczył 25 tysięcy mieszkańców, więc możemy sobie wyobrazić, jak głęboka zapaść nastąpiła wskutek tego. No i narodziło się na tym tle takie pragnienie odtworzenia tego państwa uniwersalnego. Karol Wielki, który był tym pierwszym cesarzem rzymskim, podzielił państwo między swoich synów. No i po tym traktacie w Verdun cesarstwo niemieckie, święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. I to święte cesarstwo rzymskie, ten tytuł cesarzy rzymskich odziedziczyli Habsburgowie. I dopiero po bitwie pod Austerlitz, a więc w czasach już zupełnie nowoczesnych, Napoleon wymusił na cesarzu Franciszku zrzeczenie się tytułu cesarza rzymskiego i on był tylko już cesarzem austriackim. Ale Napoleon nie dlatego to zrobił, że w ogóle chciał położyć kres temu marzeniu o tworzeniu państwa uniwersalnego, tylko sam chciał zostać cesarzem rzymskim. Najlepszą tego poszlaką jest to, że swojemu dziecku nadał tytuł króla Rzymu, więc rozpoczynał to. No i potem były kolejne próby w postaci właśnie nawiązywania do tej idei imperialnej. Po upadku Napoleona, po bitwie, po wojnie francusko-pruskiej w 1871 roku, Bismarck utworzył cesarstwo niemieckie. I to było nawiązanie do tamtej idei. Kontynuatorem tego po upadku cesarstwa niemieckiego po I wojnie światowej był Adolf Hitler, któremu też udało się zjednoczyć Europę, ale oczywiście po swojemu to robił. No i po klęsce Niemiec, po II wojnie światowej, znowu wrócono do tej idei i kontynuatorem, czy kolejną odsłoną tego spektaklu jest właśnie Unia Europejska, która się zaczęła od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. O co chodziło? Druga wojna światowa doprowadziła do politycznego upadku Europy. Dwie właściwie wojny domowe europejskie, bo tak można traktować pierwszą i drugą wojnę światową, doprowadziły do politycznego upadku Europy i takim symbolem tego było porozumienie w Jałcie. Ten porządek jałtański został ustanowiony, porządek polityczny, przez dwa mocarstwa, właściwie nie europejskie, bo Stany Zjednoczone geograficznie nie były państwem europejskim, a Związek Sowiecki, no wprawdzie częściowo leżał w Europie, ale ideologicznie i mentalnie do Europy nie należał. W związku z tym to było, Jałta to jest symbol upadku Europy. No, tacy patrioci europejscy próbowali jakoś Europę z tego upadku wyprowadzić i Europejska Wspólnota Węgla i Stali to był ten początek. Po co się kłócić, kiedy tu już nie ma o co, prawda, raczej się zjednoczmy tutaj te wysiłki. No i to doprowadziło do utworzenia bardzo rozsądnego projektu, mianowicie wspólnego rynku. Traktaty rzymskie i doprowadziły do stworzenia wspólnego rynku, to znaczy utworzenia w Europie jednolitego obszaru celnego, co dało gospodarkom europejskim ogromny impuls rozwojowy. Na ten projekt ekonomiczny został nałożony projekt polityczny w postaci właśnie Unii Europejskiej. No i Unia Europejska też ewoluowała, bo początkowo Europa, czy ta koncepcja jednoczenia Europy miała charakter konfederacji, to znaczy związku państw. I zmienił to w sposób zasadniczy traktat z Maastricht z 1992 roku, który wszedł w życie w 1993 roku. Traktat z Maastricht odszedł od formuły konfederacji, czyli związku państw, na rzecz formuły federacji, czyli państwa związkowego. To była zasadnicza zmiana.
Na czym polega ta różnica?
No na tym, że konfederacja, czyli związek państw, nie pociąga za sobą utraty suwerenności politycznej państw uczestniczących w tym projekcie. Natomiast federacja pociąga. No i rezultatem tej zmiany jest traktat lizboński, który według którego Unia Europejska funkcjonuje. On wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku. I najważniejszym postanowieniem tego traktatu, tam on miał wiele jeszcze innych, ale najważniejszym postanowieniem tego traktatu było proklamowanie nowego podmiotu prawa międzynarodowego pod nazwą właśnie Unii Europejskiej, bo wcześniej Unia Europejska nie istniała jako podmiot prawa międzynarodowego. To się tak potocznie mówiło, ale istniały prawnie, istniały rozmaite wspólnoty europejskie, to znaczy porozumienia między różnymi państwami, często należącymi do tej Unii Europejskiej, jak to się potocznie mówi, ale czasami nie. Na przykład uczestnikiem porozumienia Schengen jest Szwajcaria, która do Unii Europejskiej nie należy, bo nie chce. Czy Norwegia, która do Unii Europejskiej nie należy, bo nie chce. Ale uczestniczy w tych porozumieniach. Powstanie Unii Europejskiej, pojawienie się Unii Europejskiej jako nowego podmiotu prawa międzynarodowego, no, postawiło przed wszystkimi pytanie, to jeżeli to jest państwo, to w takim razie jak wygląda status prawno-międzynarodowy państw członkowskich? Czy one są niepodległe? Czy tylko mają jakiś zakres autonomii, bo doświadczenie historyczne nas poucza, że żadna część składowa jakiegokolwiek państwa nie była niepodległa. Mogła mieć właśnie autonomię, ale nie niepodległości. Niepodległości mieć nie mogła, bo podlegała władzom tego państwa, którego część składową stanowiła. No i po ratyfikacji traktatu lizbońskiego, po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, byliśmy przekonywani, że Unia Europejska nie jest państwem. Chociaż ma wszelkie atrybuty państwa, ma terytorium, o czym bardzo łatwo się przekonać, jadąc do Terespola, że to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Ma ludność, bo wszyscy obywatele państw członkowskich mają obywatelstwo Unii Europejskiej, a dotychczas nie można być obywatelem organizacji międzynarodowych, na przykład UNESCO czy UNICEF-u, zacnych organizacji, tylko obywatelstwo jest związane z państwem, ma władzę. Ma i ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą, ma bank centralny i walutę, ma Europol, czyli policję, ma Eurojust, czyli prokuraturę, no ma wszelkie atrybuty państwa, ale państwem nie jest, bo
nie ma wojska.
Wojsko też, są takie próby, jeśli pani pozwoli, to właśnie chciałbym się tu zatrzymać. Ma zalążek armii w postaci Unii Zachodnioeuropejskiej, to jest kilka pokoi w Brukseli, ale to się może rozrosnąć w każdej chwili, dlatego że po 90 roku Niemcy bardzo, tak od czasu do czasu, czasu puszczają takie balony próbne, czy by tu nie utworzyć europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO. O co chodzi? Otóż w 1954 roku, kiedy Stany Zjednoczone zdecydowały się w obliczu sowieckiego tutaj zagrożenia na remilitaryzację Niemiec, to znaczy na pozwolenie Niemcom na posiadanie armii, to nie mieli pewności, czy Hitler nie zmartwychwstanie. Więc na wypadek, gdyby Hitler zmartwychwstał, w 1955 roku, kiedy Bundeswehra została utworzona, całą Bundeswehrę Amerykanie wmontowali w struktury NATO. I poprzez struktury NATO mają nad nią nadzór. Europejskie siły zbrojne niezależne od NATO to jest pseudonim wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Odkręcenie czy anulowanie jednego z przedostatniego chyba rezultatu wojny przegranej przez Adolfa Hitlera. I Niemcy są bardzo bliscy zrealizowania tego projektu. To już otwartym tekstem o tym mówią. Stany Zjednoczone na te balony próbne zazwyczaj odpowiadały stanowczym niet. Że nie, ale już prezydent Obama tak stanowczo się temu nie sprzeciwiał. No zobaczymy, co prezydent Trump zrobi, bo prezydent Trump jako kandydat jeszcze był bardzo przeciwny hegemonii niemieckiej w Europie i stanowisko to podtrzymał jako prezydent. Stąd takie napięcia na linii Stany Zjednoczone, Unia Europejska. To najkrótsza charakterystyka. Jeszcze na koniec powiem tak, że osoba bardzo doświadczona w polityce europejskiej, no znacznie bardziej ode mnie, bo moje doświadczenie to w ogóle jest zerowe, która była przez 11 lat premierem rządu państwa, nie kibicującego polityce europejskiej, tylko ją kształtującego, ba światowej, światową politykę, mówię o Margaret Thatcher. Ona była przeciwna Unii Europejskiej i zjednoczeniu Niemiec. Mówiła tak, że ja tak kocham Niemców, żebym im życzyła, żeby mieli 20 państw, a nie 2. Więc tak to formułowała. I Margaret Thatcher powiedziała, że Unia Europejska to jest narzędzie niemieckiej hegemonii w Europie. Ja się podpisuję pod tym poglądem. Nie mam nic ani do dodania, ani do ujęcia.
Nic nie wiem o sobie, mam ten wnął miarowe.
A powiedzmy sobie jeszcze o takim rysie, o takiej cesze światopoglądowej Unii Europejskiej, dlatego że korzenie europejskie są chrześcijańskie. Ojcowie założyciele, jeden z nich bodajże albo będzie błogosławionym, albo jest błogosławionym.
Mówi pani o Schumanie, Robercie Schumanie, tak.
I dlaczego, jak to się stało, że już właściwie weszło do języka potocznego takie określenie, że światopogląd Unii Europejskiej, rozumiany jako ten rzeczywiście już prawie skrajnie lewicowy?
Wie pani, rzeczywiście tak jak pani zauważyła, ojcowie założyciele, to znaczy Monet, Schumann, to byli chrześcijanie, zwłaszcza Schumann. To byli chrześcijanie i zamierzali nadać tej Europie Zjednoczonej właśnie takie chrześcijańskie oblicze. Niestety, ten eksperyment się chyba nie udał. I bardzo dobre pytanie pani postawiła o ideologię Unii Europejskiej. Otóż mamy do czynienia w Europie, zresztą nie tylko w Europie, bo i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie, z rewolucją komunistyczną. Wiele osób uważa, że tak nie jest. Ale to tylko dlatego tak uważają ci ludzie, że obecnie rewolucja komunistyczna jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą my znamy, bo my znamy strategię bolszewicką. Ona się składała z trzech takich elementów: gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, znaczy likwidacji własności prywatnej, masowego terroru i masowego duraczenia. No, nie można powiedzieć, że nie przyniosła rezultatów, przyniosła rezultaty przerażające, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. W związku z tym w drugiej połowie lat 60. już się pojawiły takie tendencje odchodzenia od tej strategii bolszewickiej. Pojawił się eurokomunizm, tam Enrico Berlinguer, włoska partia komunistyczna. No i to odejście od strategii bolszewickiej nastąpiło pod koniec lat 60. Nawiązano do strategii, którą jeszcze w latach 20. XX wieku zaproponował taki włoski komunista Antoni Gramsci. Gramsci uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera kultury, czyli sfera ludzkiej świadomości. W związku z tym w tej strategii na pierwszy plan wysunęło się masowe duraczenie, które się odbywa przy pomocy piekielnej triady, takiej państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. Narzędzia terroru są wprawdzie stworzone, ale nie są używane, bo duraczenie przynosi znakomite rezultaty, no i ma doprowadzić do zmiany stosunków na takie komunistyczne. I pierwszym krokiem, który zmierza do zapanowania nad sferą kultury, do zapanowania nad umysłami ludzkimi, jest opanowanie języka mówionego. No i właśnie jesteśmy tego świadkami. O ile strategia się zmieniła, o tyle cel rewolucji komunistycznej się nie zmienił. Tak nawiasem mówiąc, w 1990 roku, jak przyjechał do Warszawy Milton Friedman, laureat Nagrody Nobla, taki słynny ten z Chicago Boys, opowiadał nam, że w latach 80., już nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale to nieistotne, poszedł do Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie i poprosił o program amerykańskiej partii komunistycznej z lat 20. i ze zgrozą się przekonał, że wszystkie punkty zostały zrealizowane tego programu, więc to jest taka poszlaka, że ta rewolucja się dokonuje. I tak jak wspomniałem, strategia się zmieniła, ale cel rewolucji komunistycznej się nie zmienił. Tym celem jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czym się różni człowiek sowiecki od normalnego? Ano tym, że wyrzekł się wolnej woli. W związku z tym człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie, bo w normalnym świecie trzeba codziennie dokonywać samodzielnych wyborów, a on właśnie tej umiejętności się wyrzekł. W związku z tym drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie człowiekom sowieckim takiego sztucznego środowiska, w którym oni mogliby żyć. I tym środowiskiem jest państwo totalitarne. Czym się ono charakteryzuje? No wieloma takimi właściwościami, ale na jedną chciałbym zwrócić uwagę, że państwo totalitarne nie toleruje żadnej władzy poza własną. A więc na przykład władzy rodzicielskiej. bo to też jest władza i autonomiczna względem państwa. No i to widzimy rezultat na naszych oczach. Władza rodzicielska została zlikwidowana. Został z niej tylko obowiązek alimentacyjny. Natomiast te pozory, z jakimi mamy do czynienia, to jest tylko atrapa, którą można porównać do orła wypchanego. Orzeł wypchany ma te same, jak to samo, co i żywy nasz. Dziób, skrzydła, szpony, ale nie lata. W związku z tym władza rodzicielska została zlikwidowana przy pozorach jej zachowania. Państwo totalitarne nie toleruje władzy religijnej. Też jest to władza i poza tym powinna przynajmniej być autonomiczna. No i przypominam sobie taką ofertę, którą pod adresem Kościoła Katolickiego, jest najpoważniejszej organizacji chrześcijańskiej w Europie, wysunął francuski prezydent Sarkozy. Powiedział, że jeżeli Kościół zaakceptuje zasadę laickości republiki, a co to znaczy w przełożeniu na język ludzki, ano wyrzeknie się wszelkich pretensji do sprawowania przywództwa moralnego, takiego duchowego, tylko się zdegraduje do roli takiej organizacji socjalno-charytatywnej z elementami przemysłu rozrywkowego, no to nawet może być finansowany przez państwo, a jeżeli nie, no to wojna. No więc mamy wojnę. I trzecią władzą, której nie toleruje państwo totalitarne, jest władza właściciela nad rzeczą. No i też na naszych oczach jest łagodnie likwidowana. Coraz więcej uprawnień decyzyjnych w stosunku do cudzej własności mają urzędnicy, władza publiczna, a coraz mniej mają właściciele. Aż właśnie to jest sytuacja bardzo podobna do tej, o której pisze Albert Speer w swoich pamiętnikach. On był ministrem gospodarki Rzeszy, że właściwie własność prywatna w Rzeszy została zlikwidowana. Pretekstem była wojna, że tu trzeba wszystko tutaj podporządkować planowaniu centralnemu władzy publicznej. I właściwie tak się stało. Więc tu nic nowego się nie dzieje. Może poza jeszcze dodatkowym takim nawiązaniem, że kierownikiem politycznym Unii Europejskiej są Niemcy. I ta rewolucja komunistyczna odbywa się z wykorzystaniem instytucji Unii Europejskiej. To jest efekt tak zwanego długiego marszu przez instytucje, który się narodził pod koniec lat 60. No i teraz daje takie rezultaty.
Nie daj Boże, nie jedno zdarzyć może złych czynów, pewnie
Szkoła frankfurcka, neomarksizm, ale też wspomniane przez pana zachęta do finansowania przez Francję kościoła. Taką sytuację mamy w Niemczech, gdzie kościół jest finansowany przez państwo. I zdaje się, że sam kościół w Niemczech też zmierza już w takim kierunku wielkiego, znaczy bycia bardziej ugodowym w stosunku do pomysłów Niemiec.
Wie pani, tę sytuację bardzo trafnie scharakteryzował Gomez Dávila. Ja tylko go zacytuję, bo myślę, że to jest znakomita formuła, że Kościół, straciwszy nadzieję, że ludzie będą postępowali zgodnie z jego nauczaniem, zaczął nauczać tego, co ludzie robią.
A teraz moje pytanie w takim razie o Brexit. Bo zdaje się, że można z tej, wydawałoby się, opresyjnej i patowej sytuacji jednak jakoś się wyplątać.
No, Wielka Brytania się wyplątuje, ale powiem szczerze, że ja przypuszczam, podejrzewam, że Wielka Brytania została z Unii Europejskiej wyciśnięta specjalnie. Przy pozorach takich tych. Bo kiedy premier Cameron zapowiedział referendum w tej sprawie, to procent zwolenników i przeciwników był mniej więcej taki sam. To łeb w łeb, jak to się mówi. I na tydzień przed referendum Komisja Europejska opublikowała wiadomość oficjalną, ale fałszywą, że wkrótce do Unii Europejskiej zostanie przyjęta Turcja. I po tej fałszywej wiadomości liczba zwolenników Brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, nieznacznie wzrosła, no ale na tyle wzrosła, żeby to referendum miało taki wynik, jaki miało. I po referendum w sprawie Brexitu Komisja Europejska tę wiadomość zdementowała. Własną wiadomość zdementowała, że to nieprawda. Dlaczego tak podejrzewam? Otóż Wielka Brytania, gdyby tak porównać status Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, to ten status bardziej przypominał status obserwatora niż członka, z uwagi na liczbę wyłączeń. Co więcej, Wielka Brytania miała i ma nadal specjalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. No i ma broń jądrową. W związku z tym Niemcy nie chcieli w Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii, bo ona by tutaj, obecność Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej stawiałaby pod znakiem zapytania niemieckie przywództwo w Unii. A Niemcy nie chcą mieć konkurentów do przywództwa, no i to teraz bardzo wyraźnie widać, ta ewolucja stosunków między nimi, ta wojna polityczna w Polsce, którą mamy, i te takie przenoszenie tej wojny na arenę międzynarodową, no to są te rezultaty takiej, znaczy objawy takiej tresury. Musicie się nas słuchać, prawda? Bo jak nie, no to właśnie co? No.
To w takim razie jakie perspektywy dla Polski byłyby najlepsze? Proszę próbować pani, wyjść, czy...
Polska jest w sytuacji bardzo trudnej. Można powiedzieć, trochę przesadzając oczywiście i złośliwie to charakteryzując, że polska polityka zagraniczna waha się, znaczy to jest wybór między tym, jaką folkslistę podpisać. Czy niemiecką, czy amerykańską, czy jeszcze jakąś inną. No rosyjskiej to nikt na razie nie chce podpisywać, bo nie. Ale wydawało się do niedawna, że podpisanie folkslisty amerykańskiej jest korzystniejsze niż niemieckiej. Z prostego powodu. Stany Zjednoczone nie miały wobec Polski żadnych roszczeń terytorialnych, podczas kiedy Niemcy no mają, nie mówią o tym głośno, ale to wiadomo, że i oni wiedzą, i my wiemy, prawda? Więc tak się wydawało. Teraz już mnie na przykład już tak się nie wydaje. Po uchwaleniu w Stanach Zjednoczonych tej ustawy 447 JAS, bo się okazało, że to pociąga za sobą no, graniczące z pewnością ryzyko żydowskiej okupacji Polski. Bo jeżeli, jaki jest sens prawny tej ustawy amerykańskiej, którą nasi dygnitarze bagatelizują, ale sens jej prawny polega na tym, że Stany Zjednoczone zobowiązały się do dopilnowania, żeby te roszczenia, które Żydzi, środowiska żydowskie wysuwają wobec Polski, zostały zrealizowane. No i najpóźniej na wiosnę przyszłego roku sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych będzie musiał złożyć sprawozdanie kongresowi, jak ta sprawa wygląda. Więc jeżeli powie, że Polska tutaj się miga, no to kongres obmyśli jakieś środki, żeby się przestała migać. Jakimi konsekwencjami grozi realizacja tych roszczeń? Moim zdaniem to jest największe niebezpieczeństwo, jakie zawisło nad państwem polskim i nad narodem polskim od 1939 roku. W styczniu tego roku Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego w Nowym Jorku wysłała list do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Pan profesor Zaradkiewicz, który wtedy był urzędnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości, potwierdził, że taki list wpłynął i potwierdził też, co tam w nim było. Otóż w nim tam się znajdował szacunek, wartość szacunkowa tych roszczeń. Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego oszacowała te roszczenia na 1 000 000 000 złotych, czyli według aktualnego kursu ponad 300 miliardów dolarów. To jest równowartość 3 rocznych budżetów państwa polskiego. W związku z tym jest oczywiste, że Polska nie może wygenerować takiej gotówki nawet w transzach, bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej, społecznej, politycznej, no każdej, jaką tylko sobie możemy wyobrazić. A jeżeli tak, no to ewentualna realizacja tych roszczeń musiałaby nastąpić w naturze, to znaczy w nieruchomościach. Pytanie, czy zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych wystarczą? Moim zdaniem nie. Więc musiałoby to być uzupełnione innymi nieruchomościami. Ale to by znaczyło wszystko jedno, czy tak, to by znaczyło, że środowisko obdarowane tym majątkiem dysponowałoby nim na terenie Polski. Przecież nieruchomości nie da się przenieść. A to by oznaczało, że z dnia na dzień zyska dominującą pozycję ekonomiczną, która natychmiast przełożyłaby się na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Mielibyśmy szlachtę. Dlatego mówię, że to jest groźne również dla narodu polskiego, bo we własnym kraju zostałby zepchnięty do roli narodu drugiej kategorii. I ta okupacja była znacznie groźniejsza niż poprzednia, bo nie mielibyśmy sojuszników żadnych zewnętrznych. Trwałaby może 100 lat, a przez 100 lat to się można przyzwyczaić do wszystkiego. No i trwają intensywne przygotowania do tego. Już nie mówię o organizacyjnych, ale takie, powiedziałbym, edukacyjnej tresury w postaci pedagogiki wstydu. W postaci aplikowania Polakom pedagogiki wstydu, to znaczy takiego poczucia winy wobec Żydów. Nie bardzo wiadomo, skąd ta wina się ma brać, ale no tak. Dlaczego? Ano dlatego, że człowiek, któremu wpoi się takie poczucie winy, nie będzie się buntował. No, będzie miał taki stosunek podległy i można będzie utrzymać nas w ryzach, bez jakiegoś tam terroru specjalnego. Właśnie to jest element tego duraczenia, o którym wspomniałem.
Nie bogaty, choć nie biedny, zdolny, tylko niezbyt lotny. Niepotrzebny i potrzebny, umoczony, lecz nie mokry. Mocny, ale ciut za słaby, w oczach głębia albo piach. Kawał chłopa i pół baby, tak odważny, że aż strach. Średnie czasy, średnia klasa, tłum waletów, nie ma asa. Średnie czasy, klasa średnia, co wymyśli, wyjdzie brednia. Średnie czasy, środek trasy. Jawnie, ale z kotem w worku, samodzielnie, w zwartym marszu. Pędzi naprzód, stojąc w korku, równy jak dwa grzyby w barszczu. Szczupły, chociaż w sumie gruby, pełen ducha i bez wiary. Do zwycięstwa i do zguby, młody, ale całkiem stary. Średnie czasy, średnia klasa, tłum waletów, nie ma asa. Średnie czasy, klasa średnia, co wymyśli, wyjdzie brednia. Średnie czasy, środek trasy. średnie czasy, średnia klasa, tłum baletów nie ma asa. Średnie czasy, klasa średnia, co wymyśli, wyjdzie brednia. Średnie czasy, środek trasy. Lubi sobie robić dobrze, ale żyje niewygodnie. Tak się śpieszy, by nie zdążyć, wstaje, żeby się nie podnieść. Solidarnie i spod lady, tak przed laty jak po latach. Promocyjnie do szuflady, liczy zyski w samych stratach. Średnie czasy, średnia klasa, tłum waletów nie ma asa. Średnie czasy, klasa średnia, co wymyśli, wyjdzie brednia. Średnie czasy, koniec trasy.
W Poznaniu było spotkanie w Teatrze Polskim z Janem Tomaszem Grossem. To myślę, że to taki jeden z etapów właśnie tego budowania poczucia wstydu.
Tak. Wie pani, jeszcze doszło do tego, że to jest taki 30-letni program realizowany bardzo konsekwentnie, krok po kroku. Natomiast taka eskalacja, przyspieszenie nastąpiło po roku 2000. Otóż wtedy ówczesny kanclerz niemiecki, Gerhard Schröder, w jednym ze swoich przemówień powiedział, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. To oznaczało, że no już nie będziemy przyjmowali, Niemcy nie będą przyjmowały żadnych suplik odszkodowawczych, co oczywiście stawiało w zupełnie nowej sytuacji i organizację przemysłu Holokaustu, i Izrael. No bo jeżeli Niemcy nie będą już przyjmowały żadnych suplik odszkodowawczych, no to przecież nie można będzie materialnie eksploatować Holokaustu. A to jest celem żydowskiej polityki historycznej. Zagwarantowanie możliwości materialnego eksploatowania Holokaustu. I w związku z tym nastąpiła ścisła koordynacja żydowskiej polityki historycznej z polityką historyczną niemiecką, bo celem niemieckiej polityki historycznej jest stopniowe, to jest bardzo delikatna operacja, stopniowe zdejmowanie z Niemiec odpowiedzialności za drugą wojnę. A celem żydowskiej polityki historycznej jest właśnie za utrzymanie tych możliwości eksploatacji Holokaustu. W związku z tym, skoro już Niemcy nie, no to trzeba będzie przerzucić tę odpowiedzialność w miarę zdejmowania ich z Niemiec na winowajcę zastępczego, na którego została upatrzona Polska. I cały czas ten program jest realizowany. Aplikowanie pedagogiki wstydu jest jednym z ważnych jego elementów. No a takie osoby jak pan dr Tomasz Gross, no to są po prostu wykonawcami tego obstalunku.
No tak, mamy nazistów, mamy z kolei w obozie w Auschwitz wśród ofiar wymienionych na pierwszym miejscu Żydów, a potem inne narodowości, bo tak to jest sformułowane.
Jeśli pani pozwoli, to powiem tak. Żydzi są bardzo wrażliwi na punkcie swojego monopolu, który taki sobie uzurpowali, na ustalanie prawdy historycznej, zwłaszcza dotyczącej historii najnowszej. I bardzo dobrą ilustracją jest ta afera wokół nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ta ustawa została uchwalona w 1998 roku, więc 20 lat temu. I na żądanie strony żydowskiej został w niej umieszczony artykuł 55 przewidujący penalizację tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego, to znaczy każdej próby publicznego podważania podanej do wierzenia wersji historii. I przez 20 lat nikt nie zauważył, że to zagraża swobodzie badań naukowych, że to tam wolność słowa ogranicza i tak dalej. I dopiero kiedy Polska podjęła próbę, zresztą powiedzmy sobie szczerze, impotentną, ale nie o to chodzi, skorzystania z tego samego narzędzia do ochrony własnej reputacji, to przecież klangor się podniósł aż pod niebiosa i Polska została zmuszona do anulowania tej nowelizacji. No, to taka zabawna historia na koniec była, że rząd próbował przedstawić to w kategorii sukcesu swojego, mimo że Polska na oczach całego świata została wytarzana w smole i w pierzu. Ja to skomentowałem, tę próbę przedstawienia tego jako sukces. Porównałem to do kobiety, która właśnie doświadczyła gwałtu zbiorowego i wybiega na ulicę i krzyczy do przechodniów: patrzcie, jakie mam powodzenie u mężczyzn. Trochę to takie jest, no, groteskowe rzeczywiście, ale no tak, takie czasy mamy.
Czas już dobiega końca naszej audycji. To była historia, jakiej nie znacie. Rozmawialiśmy o Unii Europejskiej, ale nie tylko. Z gościem Stanisławem Michalkiewiczem, publicystą, prawnikiem, autorem wielu książek. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu za uwagę.